Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Cyprian Kamil Norwid. Czarne kwiaty. Czyta Marcin Popczyński. Można by... Ciekawe w tym względzie rzeczy tu zapisać, ale zaraz wstręt cofa pióro i przychodzi na myśl zapytanie, czy warto. Przy pojęciach albowiem współczesnych o czytelnictwie i o twórczości piśmiennej zatracone jest prawie uczucie, kiedy pisarz stara się uniknąć stylu przez uszanowanie dla rzeczy opisywanej, a z siebie samej zupełnej i zajmującej, kiedy zaś przeciwnie, nie dopracowawszy formy, styl zaniedbuje. Kiedy chodzi po ziemi, okazując, jak nisko stąpić potrafił, kiedy zaś również nisko stąpa, przeto iż wznieść się wyżej nie mógł. Te rozróżnić odcienia, tak dla pewnych osób jednoznaczące, rzadki bardzo czytelnik dziś potrafi i dlatego niebezpiecznie jest w jakąkolwiek nową drogę na cal jeden postąpić i dlatego najbezpieczniej jest w kółko jedne i też same motywa i formy proporcjonować tylko, nic nie wznowiwszy ani dodawszy, ani na nic się nie odważywszy. Są wszelako w księdze żywota i wiedzy ustępy takie, dla których formuł stylu nie ma. I to właśnie sztuka jest niemała oddać je i zbliżyć takimi, jakimi są. Mają-ż one pozostać zamkniętymi, osobistymi nabytkami przez obawę rubasznego krytyka, przywykłego do dwóch tylko formuł na wszelki płód wyciętych, jako obowiązujące malarzy pokojowych wycięte patrony? Pierwszą z tych formuł jest jakiś książkowy klasycyzm, o którym Grek peryklejski, ani Rzymianin za Cezara czasów bynajmniej nie wiedział. Drugą pewne formuły czasowe dziennikarskie. To jest proste techniczne wypadki z rozwinięcia druku samego powstałe. Jedna z tych ram wszystko objąć jest w stanie, mniej łącznością pomiędzy książką a żywotem. Druga, wszystko mniej istotą źródeł, z których ono wszystko płynie. Stąd to niezawodnie snadniej dziś upowszechnij się udany pamiętnik średniowieczny niż fakt współczesny, sumienie obowiązujący, należny mu wpływ wywrze i należną zachowa powagę. Jakoż czytelnicy podobni są w tym do osoby oddalonej od przyjaciela swego, a mającej wizerunek jego na pamiątkę, która, gdy on przyjaciel z drogi wraca, nie przeszkadzaj, że mi rzecze jemu, bowiem oto godzina jest, w której na portret patrzeć zwykłam, listy właśnie, że pisać mając. To pamiętam jednego razu w Rzymie z katakomb powracałem, gdzie często patrzeć lubiłem na pozostałe freski pierwochrześcijańskie. Rzecz, o której tu napoczynać nie chcę, bo to byłaby historia bardzo długa, o każdym znaku i o każdej linii w tych rysunkach używanej. Ale tyle tylko o to wspomnę, iż to ogromne podziemne miasto z napisami i rysunkami swymi okazało mi, jako przez całe akta dramatu tego seraficznie krwawego, nie była prawie jedna kropelka krwi wylana bez uszanowania jej i omodlenia braterskiego współwyznawców.
Te szkła, dziś błękitno-krzemiennej barwy, które jak ampułki rozbite, albo i całe, w katakombowych sarkofagach do półek biblioteki podobnych tu i owdzie leżą, błogie robią wrażenie, świadcząc, jako zbierano rozpryśniętą po ścianach katowni i schodach gmachów publicznych krew męczeńską.
Tak ją szafowano szeroko i wspaniale, jako owczarni krew bogaty pan szafować może, a tak skąpi jej byli. To około tego czasu spotkałem był zstępującego ze schodów hiszpańskich, pochylonego jako starca i kijem pomagającego chodowi swemu Stefana Witwickiego. Śliczna, młodości jakiejś wiecznej pełna twarz jego i włosy, jak z hebanu mistrzowsko wyrzezane ornamentacje, w grubych partiach na ramiona spływające, szczególnie wyglądały przy tym sposobie wleczenia się o kiju, bardzo zgrzybiałym starcom jedynie właściwym. Niedługo potem odwiedziłem go był w mieszkaniu jego, ale już to zaszło przed śmiercią jego na jaki tydzień. Leżał ubrany jak zwykle na kanapie, męczyło go mówienie, spoglądał tym samym wzrokiem, niezwykłą zawsze jasność i zarazem krople łzy mającym w sobie. Tudzież podnosił się niekiedy, podając rękę komu, aby go przeprowadził po pokoju. Tak to spojrzawszy ku mnie wchodzącemu doń przywitał mnie, a wyciągnąwszy rękę posunął mi po ziemi leżącą przy kanapie pomarańczę, którą, że zwyczaj miał mnie i Gabrielowi Rożnieckiemu, jak mu się co w pracach naszych podobało, przynosić cygara i fraszki jakie, uprzejmie przyjąłem i podniosłem. Gabriel właśnie, że był tam, bo on do ostatniej chwili całe noce przy świętej pamięci Stefanie, już zupełnie zdefigurowanym ospą, siadywał, usługi wszelkie mu oddając. Otóż Stefan Witwicki dał zrozumieć Gabrielowi, że chce z kanapy wstać, a ten mu rękę podał i zaczęli wkoło pokoju powoli obchodzić. Tak to wlokąc się, po pierwszy raz Witwicki wpadł w lekki, bardzo błogi, ale widzialny obłęd i zaczął tu i owdzie wskazywać ręką i zatrzymywać się. A to mówił, co to za kwiat jest? Ten kwiat, proszę cię. A nie było kwiatów w mieszkaniu. Jak to się nazywa ten kwiat u nas? To tego pełno jest w Polsce i te kwiaty, i tamte także kwiaty. To jakoś u nas zwyczajnie nazywają. Potem już odwiedzałem Witwickiego, kiedy leżał zdefigurowany panującą podówczas ospą i już nic nie mógł mówić. Niewiele przed śmiercią Witwickiego umarł generał Klicki. Całe dnie i noce otaczany nieledwie zbiorem wszystkich Polek i Polaków podówczas tam bawiących, co wspomnienie zostawia równo szacowne i rzadkie. Ile razy przypominam sobie ostatnie rozmowy z osobami, co już w niewidzialny świat odeszły, zmarłszy tu, tyle razy nie wiem, jak pominąć to, co ze zbioru razem wspomnień tych samo czasem zdaje się określać i dlatego właśnie w daguerotyp raczej pióro zamieniam, aby wierności nie uchybić. Inaczej przyszłoby mi bowiem zacytować słowa jedyne Woltera, jakie kiedykolwiek na myśl mi przychodzą lub przychodziły z autora tego, a te są, że tromble, car c'est qui je veride semble et un système. Może też to najfilozoficzniejszy filozofa tego apoftegmat. To później w Paryżu Fryderyk Chopin mieszkał przy ulicy Chaillot, od pól elizejskich w górę idąc, w lewym rzędzie domów, na pierwszym piętrze. Mieszkania ma z oknami na ogrody i panteonu ku pole i cały Paryż. Jedyny punkt, z którego napotykają się widoki cokolwiek zbliżone do tych, które w Rzymie napotykasz. Takie też i Chopin miał mieszkanie z widokiem takim, którego to mieszkania główną częścią był salon wielki o dwóch oknach, gdzie nieśmiertelny fortepian jego stał. A fortepian bynajmniej wykwintny, do szafy lub komody podobny, świetnie ozdobiony, jak fortepiany modne, ale owszem trójkątny, długi, na nogach trzech, jakiego zdaje mi się już mało kto w ozdobnym używa mieszkaniu. W tym salonie jadał też Chopin o godzinie 5, a potem zstępował jak mógł po schodach i do Bulońskiego Lasku jeździł, skąd wróciwszy wnoszono go po schodach, iż w górę sam iść nie mógł. Tak jadałem z nim i wyjeżdżałem po wielokroć i raz do Bohdana Zaleskiego, który w Passy mieszkał wtedy, po drodze wstąpiliśmy, nie wchodząc doń na górę do mieszkania, bo nie było komu Chopina wnieść, ale pozostając w ogródku przed domem, gdzie maleńki jeszcze wówczas poety synek na trawniku się bawił. Od zdarzenia tego ubiegło wiele czasu, a ja nie zachodziłem do Chopina, wiedząc tylko zawsze jak się ma i że siostra jego z Polski przybyła. Nareszcie zaszedłem razu jednego i odwiedzić go chciałem. Służąca francuska powiada mi, że śpi. Uciszyłem kroku, karteczkę zostawiłem i wyszedłem. Ledwo parę zstąpiłem schodów, służąca powraca za mną, mówiąc, iż Chopin, dowiedziawszy się, kto był, prosi mnie, że jednym słowem nie spał, ale przyjmować nie chce. Wszedłem więc do pokoju obok salonu będącego, gdzie sypiał Chopin, bardzo wdzięczny, iż widzieć mnie chciał, i zastałem go ubranego, ale do pół leżącego w łóżku, z nabrzmiałymi nogami, co że w pończochy i trzewiki ubrane były, od razu poznać można było. Siostra artysty siedziała przy nim, dziwnie z profilu doń podobna. On w cieniu głębokiego łóżka z firankami, na poduszkach oparty i okręcony szalem, piękny był bardzo, tak jak zawsze, w najpowszedniejszego życia poruszeniach mając coś skończonego, coś monumentalnie zarysowanego, coś, co albo arystokracja ateńska za religię sobie uważać mogła była w najpiękniejszej epoce cywilizacji greckiej, albo to, co genialny artysta dramatyczny wygrywa na przykład na klasycznych tragediach francuskich, które lubo nic są do starożytnego świata przez ich teoretyczną ogładę niepodobne. Geniusz wszelako takiej na przykład Racheli umie je unaturalnić, uprawdopodobnić i rzeczywiście uklasycznić. Taką to naturalnie apoteotyczną skończoność gestów miał Chopin, jakkolwiek i kiedykolwiek go zastałem. Owóż przerywanym głosem dla kaszlu i dawienia wyrzucać mi począł, że tak dawno go nie widziałem. Potem żartował coś i prześladować mię chciał najniewinniej o mistyczne kierunki, co, że mu przyjemność robiło, dozwalałem. Potem z siostrą jego mówiłem, potem były przerwy kaszlu, potem moment nadszedł, że należało go spokojnym zostawić, więc żegnałem go, a on, ścisnąwszy mnie za rękę, odrzucił sobie włosy z czoła i rzekł: wynoszę się. I począł kasłać. Co ja jako mówił, usłyszawszy, a wiedząc, że nerwom jego dobrze się robiło silnie, coś czasem przecząc, użyłem onego sztucznego tonu i całując go w ramię, rzekłem, jak się mówi do osoby silnej i męstwo mającej: wynosisz się tak co rok, a przecież, chwała Bogu, oglądamy cię przy życiu. A Chopin na to, kończąc przerywane mu kaszlem słowa, rzekł: mówię ci, że wynoszę się z mieszkania tego na plac Vendôme. To była moja ostatnia z nim rozmowa. Wkrótce bowiem przeniósł się na plac Vendôme i tam umarł.
Ale już go więcej po onej wizycie na ulicy Chaillot nie widziałem.
Przed śmiercią jeszcze Chopina zaszedłem był raz na ulicę Pontier przy Elizejskich Polach. Do domu, którego odźwierny z uprzejmością odpowiadał, ile razy kto zachodząc pytał go, jak się Monsieur Jules miewa. Tam na najwyższym piętrze pokoik był, ile można najskromniej umeblowany, a okna jego dawały na przestrzeń, jaką się z wysokości zawsze widuje, tym jednym tylko upiększoną, iż czerwone słońca zachody w szyby biły łunami swymi. Kilka doniczek z kwiatami na ganku przed oknami tymi stało, a ośmielone przez mieszkańca wróble zlatywały tam i szczebiotały. Obok drugi maleńki był pokoik, to sypialnia. Było to więc jakoś około 5 godziny po południu, kiedy przed ostatni raz byłem tam u Juliusza Słowackiego, który właśnie kończył obiad swój z zupy i pieczonej kury składający się. Siedział przeto Słowacki przy stoliku okrągłym na środku pokoju, ubrany w długie, podszarzane paleto i w amarantową spłowiałą konfederatkę, akcentem wygody na głowę zarzuconą. I mówiliśmy tak o Rzymie, skąd właśnie, że niezbyt dawno przybyłem do Paryża, o niektórych znajomych i przyjaciołach, o bracie mym Ludwiku, którego świętej pamięci Juliusz żewnie kochał, o Nieboskiej Komedii, którą wysoko bardzo cenił, o Przedświcie, który miał za piękne dzieciństwo, także o sztuce, że wpadła w mechanizm, także o Chopinie, który żył jeszcze, a o którym Juliusz pokasując rzekł mi: parę miesięcy temu spotkałem jeszcze tego Morybunda. Sam wszelako pierwej od Fryderyka Chopina odszedł ze świata widzialnego, umarłszy.
Do pokoiku tego, który, jak Juliusz mawiał, zupełnie byłby dla szczęścia człowieka wystarczającym, gdyby nie to, że w jednej stronie jego kąty nie są zupełnie proste, źle będąc skwadratowanym.
Do tego, mówię, pokoiku innego dnia wieczorem wszedłem był, a Juliusz stał przy kominie, fajkę na cybuchu długim paląc, jak to używa się w Polsce na wsi. Na kanapie siedział malarz Francuz, którego Juliusz potem egzekutorem testamentu swego zrobił. Ale ten nie mówił i milczał milczeniem mało naturalnym i siedział. Nad kominkiem wisiał brązowy medal Juliusza przedstawiający, który jest jedną z najpiękniejszych w tym rodzaju robót Oleszczyńskiego. O Francji, o rewolucji, o rzymskich wypadkach mówiliśmy. On naturalnym, ale kolorowanym słowem i niespodziewanymi obrotami mowy i niekiedy akcentem zrezygnowanego żywota, głębie apostrof filozoficznych w Marii Malczewskiego napotykanych przypominającym. Co wszelako nie zawsze z wielkimi jego, czarnymi, ognia pełnymi oczyma i z orientalną skronią i z otworami energicznymi nosa Orlego sprzymierzało się. Pod koniec rozmowy mówił mi: piersi, piersi nadwyrężone mam, każą mi już tylko cukierki jeść, co chwilowo łagodzi kaszel, żołądkowi za to o tyleż szkodząc. Przyjdź jeszcze w przyszłym, w zaprzyszłym tygodniu, potem czuję, że nie za długo i odejść z tego świata przyjdzie mi. Wyraźnie mi to mówił, bawiąc się cybuchem fajki swojej, tam i owdzie powoli poruszanym jak wahadło zegaru ściennego. W następującym tygodniu pośpieszyłem znowu zajść do Słowackiego, ale spotkałem kogoś, można by rzec, z uczniów jego, który odeń powracał, a było już ciemno, i ten powiedział mi: jutro lepiej zajść do Juliusza, bo dziś właśnie dlatego wyszedłem od niego, iż nieswój jest. Jakże się ma, pytałem, nie wiem, odpowiedział, ale tyle ci tylko powiem, iż wedle słów Juliusza bardzo wątpi o zdrowiu swym i zawzywał już dzisiaj pomocy i opieki świętego Michała Archanioła, tusząc, że mu to sił na jakiś czas użyczy. Te słowa usłyszawszy, lubo bez dwuznacznego zadziwienia, bo wiedziałem, że Słowacki bardzo religijny był, na inny dzień odwiedziny moje odłożyłem. Ten inny dzień w następnym tygodniu wypadł, ale już to o rannej godzinie było i było to tak, że wszedłszy pierwszy widziałem ciało zimne Juliusza, bo w nocy poprzedniej sakramentami opatrzony, list od matki swej nadeszły właśnie w chwili skonania odczytawszy, zasnął śmiercią i w niewidzialny świat odszedł. Mało piękniejszych twarzy umarłego widzi się, jako była twarz Słowackiego, rysująca się białym swym profilem na spłowiałym dywanie ciemnym coś z historii polskiej przedstawiającym, który łoże od ściany dzielił. Ptaszki zlatywały na niepielęgnowane doniczki z kwiatami, krzątano się około pogrzebu, a pogrzeb ten, jaki był, to różnie opisali. Ja na pogrzebie tym żeńskich istot widziałem dwie. Jedna z tych rzewnymi łzami zalana była, co mi wspomnieniem zostało bardzo pocieszającym na wiele dni potem, kiedy liczne podówczas społeczeństwo polskie w Paryżu bawiące się odwiedzałem był, bo wiele było, jak zawsze, świetnych i niepospolitych Polek podówczas w Paryżu. Mam rysunek Juliusza, który on w Egipcie rysował z natury, bo pejzaże zwłaszcza rysował wcale dobrze, ale przeciąłem pamiątkę tę na dwie części i jedną do albumu osoby z kraju przybyłej ofiarowałem, drugą zostawując sobie, aby sprawdziły się słowa w Beniowskim napisane, iż prawą rękawiczkę twą zawieszą w muzeum jakim, a o straconą lewą będą skargi. Ironia bowiem tak nadobnie bezzjadliwa jako ironia Juliusza pośmiertnym bynajmniej wspomnieniom nie zawadza. Owszem, brzmi ona podobnie tym słowom, które Filip Macedoński przy budzeniu się powtarzać sobie kazał. Królu, słońce już wschodzi, pomnij przez cały dzień, że śmiertelnikiem jesteś. To zaś przypomina mi zupełnie odrębną rzecz o osobie bynajmniej sławnej, bynajmniej zasłużonej talentem, pracą lub cierpieniem, o osobie, której nazwiska nawet nie wiem, a narodowość wątpliwie wiem. Dołączę tu więc wspomnienie osoby śmiertelnej, nieznanej mi, niemniej ściśle wierne, z natury wzięte. Czynię to zaś tym swobodniej, iż na wstępie zastrzegłem, co o krytyce, krytykach i stylu książkowym trzymam, i tuszę w treści, jako niniejsza, w której za cały interes właśnie uważam ścisłą tylko wiarygodność sprawozdania. Otóż było to w parę lat po śmierci powyżej zapisanej. Nie byłem w Paryżu, nie byłem we Francji, ani w Londynie, ani w Anglii, ani w Europie, ani w Ameryce. Byłem na kotwicy, na pierwszym wstępnym pasie Oceanu Atlantyckiego, pomiędzy wyspami kredowatej białości połamanymi w ściany prostopadłe. Niedziela była. Słońce na niebiosach bez chmur, niżej ciemno atramentowo-safirowe ogromne fale, ale cisza taka, że żagiel żaden nie drgnął, sznur żaden niedbale spuszczony nie poruszył się. Nie widziałem jeszcze wszystkich osób ekwipaż składających, a wszystkie dla słońca pięknego na pokład wychodziły właśnie. Siedziałem na ławce pod masztem wielkim, przy mnie nowy znajomy, światły młodzieniec jakiś, z rodu Izraelita, z którym często mawiałem. Płynąć nie można było dla zupełnego braku wiatru i kiedy się dalej popłynie, zgadnąć nie można było. Kiedy tak siedziałem, nieskończoną przestrzeń fal przed oczyma mając, przewiała przed nami suknia kobieca, a obok mnie siedzący współpodróżnik rzecze mi po francusku. Patrz pan, który jesteś artystą, jaka piękna kobieta właśnie przeszła, biednemu pieskowi w tę wielką podróż zabranemu mleka na talerzu wynosząc w dzień, w który wszyscy cieszyli się pogodą i niedzielą, a to szczenie biedne ani wiedziało, gdzie i na jak długo za nie podziało się. Że nie spojrzałem, jak mi towarzysz radził, odpowiedziałem mu więc, jak to się mówi, kiedy o czym innym właśnie myślisz. Właśnie, że dlatego teraz nie pójdę jej oczyma szukać, kobiety bowiem najpiękniejsze są wtedy, kiedy nie słyszą, ani widzą, ani zgadują, że się spogląda na nie. Będę więc uważał ją innym razem, innego razu zobaczę ją. Co powtórzyłem jeszcze z przyciskiem, aby odmienić tok rozmowy. Ale że to była dziwnie piękna osoba, podobno Irlandka, to przecież i tak, kiedy przesunęła się, spostrzec można było, boć ze stereoskopów już wyraźnie dziś wiemy, ile to człowiek obejmuje wzrokiem mimowolnie, choćby i nie patrzył się wprost na przedmiot. Słońce potem zaszło, wiatru nie było i księżyc wzeszedł, i podniosłem się, i zasnąłem w kajucie ciasnej, dusznej, i straż tylko po pomoście okrętu trzymasztowego przechadzała się. Krzyk jakiś rozległ się w nocy, jacyś ludzie przybiegli z latarkami, Wielki Murzyn, służący główny okrętowy, tu i tam przewinął się po schodach, doktora szukając. O świcie ruch był jakiś niezwykły na okręcie. Wstałem i wyszedłem na pokład. Ta osoba, młoda i piękna, którą obiecałem był innym razem uważać i widzieć, nagle umarła w nocy. Zwyczaj jest, że w takim razie przeznaczonym na to czarno-safirowym żaglem w wielkie białe gwiazdy obrzuconym przykrywają to miejsce, gdzie zwłoki leżą. Taka plama czerniła na środku pokładu o wschodzie słońca. Tu przychodzi mi na myśl, czy poezję tę, co prawdy rylcem ścisłej sama się w żywotach zapisuje, warto jest dla cynicznego czytelnictwa dzisiejszego piórem z niepamięci wywodzić i określać. Romans jaki, fantastycznie skłamany po zażyciu indyjskiego haszysz, przyjemniejsze i pożądańsze wrażenie zrobi. Później, kiedy do Europy powróciłem, Adam Mickiewicz mieszkał w okolicach Placu Bastylii, w gmachu biblioteki Arsenału, gdzie i bibliotekarzem był. Miejsce to, przepowiedziany przez niego człowiek z dynastii Wielkiego Napoleona, dzisiejszy imperator francuski, ofiarował świętej i wiekopomnej pamięci Adamowi Mickiewiczowi. Miejsce szczupłe, mało nawet jako fundusz dla familii licznej poety przynoszące, a ofiarowane mu, zdaje się, dobrze już potem, kiedy w dziennikach czytało się, iż profesor kolegium francuskiego Adam Mickiewicz i małoliczni inni odmówili przysięgi na wierność imperatorowi francuskiemu. Około to późniejszych jeszcze tego panowania miesięcy bibliotekarz do imperatora napisał też Horacjusza językiem ode, nieskończenie z formy przystającą do urzędu i miejsca powierzonego mu. Więc to, krótko przed misją na wschód, na jaką z bibliotekarstwa udał się był pan Adam, zaszedłem doń, do gmachu biblioteki Arsenału, gmachu ciemnego, z korytarzami i kamiennymi wschodami. Było to w niedzielę, bo pamiętam, że ze mszy szedłem i książkę z sobą miałem. A szedłem go przywitać więcej niż kiedykolwiek serdecznie, bo bliżej. Bliżej zaś z powodu, iż dochodziło mię było, że wspominał mnie, kiedy w Ameryce zostawałem. A kiedy tam odpłynąłem, powiedział tylko komuś, to on tak jakby na perlasze pojechał. Co, że zrozumiałem, było mi przyjemnie, iż ktoś mię wspominał w Europie i dlatego też przyjemnie szedłem przywitać go. Wesoło spojrzał na mnie i uścisnął i rozmawiałem z nim do zachodu słońca, bo pamiętam, że czerwono zrobiło się w oknie, kiedy myśliłem odejść. Pokoik to był mały, z piecykiem dobrze zapalonym, gdzie od razu do razu pan Adam poprawiał nieco węgle kijem. Ubrany był pan Adam w futerko wytarte, szaraczkowym suknem powleczone, które skąd w Paryżu można było dostać, tej barwy, kroju i podżyłości? Pytanie ciekawe, bowiem była to, zdaje się, kapota, jaką zagonowa szlachta zimą nosi w prowincjach dobrze od Warszawy oddalonych. W pokoiku wisiała piękna rycina przedstawiająca świętego Michała Archanioła, podłóg oryginału, który jest u kapucynów w Rzymie, czy też podłóg tego obrazu Rafaela, który w Luwrze jest, tego dobrze nie pamiętam. Także ostrobramska Matka Najświętsza i Dominikina oryginalny rysunek, komunię świętego Hieronima przedstawiający, jeszcze także recinka mała z Napoleona I przed generalstwem jego portretowana, a pod nią daguerotyp mężczyzny sędziwego, prosto stojącego, w surducie zapiętym, jak chodzą francuskie inwalidy, a był to czas właśnie pierwszych wojennych kroków ostatniej wojny. Na biurku zaś, od czasu niedawnego dopiero widzialne u pana Adama, dwa niedźwiedzie pasujące się, odlew z gipsu. To było jeszcze przed śmiercią małżonki Adama Mickiewicza, po której to śmierci i pogrzebie, na jakie 2 tygodnie, zaszedłem znów do pana Adama o godzinie może 10 rano i zastałem go w progu drzwi wychodzącego właśnie, także drzwi, kiedy otworzyłem, wpadłem nań. Wrócił więc na jakie 1,5 godziny jeszcze, przez które z nim mówiłem, a potem razem też wyszliśmy, bo miał było gdzieś iść jeszcze one 1,5 godziny. Mówił mi o śmierci żony szczegółowo, bardzo pogodnie, małe zboczenie robiąc, że nieświadomość prawdy tylko daje przerażenie zgonu i rzeczy śmierci dotyczących, aż kiedy przy jednej z ulic ja miałem inaczej obrócić drogę, a on gdzie indziej iść, ścisnął mnie za rękę i mocnym głosem rzekł mi, no, adieu. Że nigdy ani po francusku, ani tym tonem nie żegnał mnie był, a tyleć razy rozchodziliśmy się. Przeszedłem potem nieledwie na drugi koniec miasta i na schody do siebie wstępując, słyszałem jeszcze to słowo, adieu. Przypadek zrządził, że nie mogłem widzieć odtąd pana Adama ani pożegnać go, kiedy na wschód wyjeżdżał. Słowem, że to ostatnie było one dziwnie mi podówczas brzmiące pożegnanie. Co aby jaśniejszym było, dodać trzeba, że nieboszczyk pan Adam miał to do siebie, iż nie tylko co mawiał, ale i jak mawiał, zatrzymywało się w pamięci. Przy ulicy Tour de Dame na wzgórzu jest dom, do którego dopiero wszedłszy, rozkład schodów i fragmenta z gliny polewanej XIV-wieczne florenckie okazują, iż poważnego artysty to mieszkanie. Tam, gdy niedawno wszedłem, był, a potem na najwyższe piętro do atelier pana de la Rocha, wielki artysta raczył mi pokazać ostatni swój obraz, właśnie że skończony. Była to rzecz wielkości dużego półarkusza, malowana na drzewie. W zaułku jerozolimskim dawało się więcej czuć niż widzieć przez podobną do okna szczelinę, iż człowiek, którego zwano mistrzem, rabim, mesjaszem, królem i prorokiem i uzdrawiającym pewnym lekarzem, a który był Chrystus, syn Boga żywego, właśnie że jest wzięty przez straże i prowadzony od urzędu do urzędu, a może właśnie na górę trupich głów. Piotr Święty, najbliżej okna owego stojąc, porywa się, jak człowiek szabli szukający, a Jan Święty, na piersiach kładąc mu ręce swe, uspokaja księcia apostoła i sam zań, przezeń czuwając, w okno patrzy. Ta grupa jest przy ścianie okna, po niej ustęp, jak w Stabat Mater ustępy strof, dalej klęczy Matka Najświętsza, jak się klęczy przed ołtarzem w kościele, kiedy jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Za nią ustęp znowu i grupa świętych niewiast w katakumbowej jakiejś architektury cieniach. Oto obraz cały z męki pańskiej, w którym osoby Zbawiciela widocznej nie ma, ale jest ona tylko w gamie wyrazów twarzy osób, mękę pańską widzących, wyrażona. Wielce uradowany, iż jest przecie na świecie artysta, patrzyłem na ten maleńki obrazek, a że świętej pamięci de la Roche, tak jak bywało kiedyś Ari Scheffer, raczył mi pozwalać, abym oglądane utwory jego mówił wszystko, co mi się zdaje. Ja zaś, na tym już stopniu stojącym artystom, nie mniemam, aby inaczej się mówiło. Długo więc myślenie moje określałem w słowach ściśle wiernych. I skończyłem na tym, że sądzę, iż obraz taki następstwa swoje mieć powinien i że sam jeden oderwanie wzięty niepełną jest rzeczą. Na co mi pan de la Roche odpowie. Trzy właśnie takie robić chcę, aby to sformowało trylogię. Potem pokazał mi jeszcze portret Tirsa, wyborny pod wszelkim względem, i znów do małego obrazka powróciwszy, rzekł mi tonem żegnalnym, bo właśnie ktoś nadchodził jeszcze. Tak, trzy dopiero obrazy tego rodzaju razem wzięte okażą całość. I parę kroków ku drzwiom ze mną robiąc, po dwakroć dodał. Skoro tylko dwa inne obrazki zrobię, pokażę je panu, pokażę je. Co zwykł był określać dobitnie, bo nie eksponował publicznie dzieł swoich, ani nie każdemu je pokazywał, zwłaszcza od niejakiego czasu. Odtąd nie widziałem już pana de la Rocha, w którego śmierci ostatni promyczek Leonarda da Vinci mrokiem się okrył. Dowiadywałem się, czy dwa inne obrazki zaczęte były przed śmiercią wielkiego artysty, ale nie. Może w szkicach. Rzeczy tu opisane czarnymi kwiatami zwe. Wierne są jak podpisy świadków, którzy, pisać nie umiejąc, znakami krzyża niekształtnie nakreślonego podpisują się. Kiedyś, w literaturze, którą może zobaczę innym razem, pisma takie nie będą dziwnie wyglądały dla szukających powiastek czytelników. Są bowiem powieści i romanse, i dramy, i tragedie w świecie niepisanym i nieliterackim, o których się naszym literatom ani śniło. Ale te określać, czy warto? Już?
1856 rok.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.